Agnieszka Chwiałkowska w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Smajewski, Sima, nieuchwytny portret artysty, książka leży przed nami. Po raz pierwszy o Smajewskim, o Simie usłyszałam kilka lat temu od ciebie przy okazji wystawy Picassa w Lublinie i nie ukrywam, że ta postać zainteresowała mnie bardziej od bohatera ekspozycji. Choć na co dzień zdaje się było zdecydowanie odwrotnie. Smajewski, Sima to jest taka postać, która pozostawała w cieniu wielkiego Picassa. Ale po kolei, kim jest Smajewski? Skąd wziął się w twoim życiu? Agnieszka Chwiałkowska, historyczka sztuki, która, jak państwo w związku z tym mogą łatwo wywnioskować, nie podąża utartymi szlakami.
Grażynko, bardzo ci dziękuję za tak piękne wprowadzenie. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj dzisiaj. Ja też czekałam na to spotkanie, bo dla każdego autora, kiedy jego książka się pojawia, kiedy można na nią popatrzeć, kiedy może jej dotknąć i kiedy może o niej powiedzieć, to są chwile bezcenne. Cieszę się z tego momentu, celebruję go. Cieszę się bardzo również z tego, że Smajewski, Sima, zaczyna pojawiać się w świadomości ludzi szerszej, bo w momencie, kiedy ja rozpoczynałam swoje badania te kilka lat temu, to nazwisko było zupełnie nieznane. Sima, czyli anagram od Ami, co oznacza przyjaciele, nadane mu przez Paula Eluara, przyjaciela, również towarzysza na różnych etapach życia. I tutaj oczywiście zaczynają pojawiać się te wielkie, słynne nazwiska, które zupełnie przyćmiły samego Smajewskiego, który był takim cichym obserwatorem. Obserwatorem awangardy końca lat 20., 30., przemian politycznych, społecznych, tego również powojennego Paryża.
Zacznijmy może od tego, choć nie wiem, czy w dzisiejszych czasach jest to akurat najistotniejsze pytanie, ale zaintrygowało mnie to, że kilka lat temu wystawę Simy zrobiło muzeum w Sankt Petersburgu. Muzeum, które zajmuje się pochodzącymi z Rosji twórcami. Smajewski urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi. A więc czy to tą drogą to muzeum zawłaszczyło sobie tę postać, myślisz?
Myślę, że tutaj jest to kwestia ogromnych starań syna Piera Emanuela o to, żeby przywrócić nazwisko ojca do świadomości, aby przywrócić mu należne miejsce z racji właśnie tego bycia cichym obserwatorem. To jedna z wielu wystaw, które miały, mają miejsce, ta, o której wspomniałaś, z racji takiej, że właśnie poprzez te wszystkie starania Piera Emanuela, a także, mam nadzieję, częściowo dzięki mojej książce o przetłumaczenie i wydanie, której również we Francji w chwili obecnej walczymy, on po prostu zacznie wracać, zacznie się pojawiać. Dodam jeszcze, że w chwili obecnej w Paryżu jest wystawa jego prac. Kilka miesięcy temu odbyła się również wystawa w Monako, więc jest to, taka, to są takie przebłyski, które co jakiś czas pojawiają się w różnych miejscach.
To pojedźmy z Simą do Paryża, wtedy jeszcze ze Smajewskim, Michałem Smajewskim, tak, do Paryża. Miał 17 lat, kiedy wyjechał. Zostawił rodzinę.
Była to polsko-żydowska rodzina. Wyjechał jako, tak jak wspomniałaś, Michał Smajewski. Później stał się Michelem Simą, Michelem Smajewskim, pisanym przez V, przez Y, co oczywiście znacznie utrudniało moje badania, ale również Zalmanem Szmajewskim. Rozpoczął swoją działalność poprzez naukę w jednej z akademii, Akademii de la Grande Chaumière. Była to taka akademia, do której można było przyjechać, pobierać lekcje. W tej akademii wykładała również Boznańska. Co ważne, Smajewski nie był związany z żadnym środowiskiem artystycznym tak oficjalnie, z żadnym ugrupowaniem politycznym. Nie utrzymywał również kontaktów z polskim środowiskiem. W notesie adresowym udało mi się odnaleźć nazwisko jedynie Kislinga czy jakichś pojedynczych osób pochodzących z Polski. Smajewski pobierał lekcje u André Lota, u Zipa Zatkina, czyli znów mamy tutaj wiele słynnych nazwisk, prawdopodobnie również u Konstantina Brancusiego. Lata 30. to zapoznanie się z Jeanem Cocteau, Polem Eluarem, a także Robertem Desnosem, który prawdopodobnie wprowadził go w środowisko Pabla Picasso, który powrócił po 1946 roku, kiedy to Smajewski wrócił do Francji, do Marsylii po pobycie w obozie. Więc jak widzą Państwo, jego losy były bardzo burzliwe. Zajmował się rzeźbą, fotografią, ceramiką i to były wszystkie trzy dziedziny, które wracały i przed wojną, i po wojnie. Eksperymentował, związany był z środowiskiem awangardy. Te wszystkie ogromne nazwiska, które z jednej strony być może w jakiś sposób pomogły mu, bo mógł rozmawiać o tej wielkiej sztuce, o buncie, o eksperymentach. Miał wzorce. Z drugiej strony łączył to wszystko z poszukiwaniami ówczesnego czasu, czyli z ideą powrotu do porządku, z podejściem takim bardziej klasycznym, do którego wracano, jak wiemy, w tych okresach szczególnie takich bardzo trudnych, myślę tutaj o czasie na przykład powojennym, czy też tego okresu międzywojennego.
Ale ta fotografia, która przepięknie stanowi znaczną część twojej książki, w samej książce oczywiście za moment będziemy mówić, ta fotografia nie była chyba przez niego traktowana od razu jako sztuka. Czy z nim było podobnie jak z Man Rayem, który malował, przy okazji fotografował sobie, bo uważał, że zrobi to lepiej od innych, swoje prace, no a później okazało się, że przeszedł do historii głównie jako fotograf. Tak też było ze Smajewskim?
Dokładnie tak. Lata 30. to taki okres, kiedy właśnie wielu artystów, szczególnie z tej Europy Środkowej czy Wschodniej, powtarzało ten sam schemat, czyli opuszczało swoje miejsce zamieszkania, wyruszało do Paryża. Ten Paryż był traktowany niczym taka ziemia obiecana. Oczywiście wiemy, że po kryzysie z 29 roku musimy tutaj pomyśleć właśnie o kryzysie politycznym, społecznym, gospodarczym, o tym wszystkim, co się wydarzyło. W każdym razie ten schemat był taki sam. Artysta wyjeżdżał, rozpoczynał naukę, wchodził w środowisko awangardy, pozostawał w nim bądź wyjeżdżał. W międzyczasie właśnie pojawiała się ta fotografia, o której wspomniałaś. Ze względu na dostęp do aparatów małoobrazkowych, ze względu na dostęp do lejki, którą można było nosić w kieszeni, ze względu na rozwój prasy i zapotrzebowanie na zdjęcia o charakterze reportażowym, również społecznym, dokumentalnym. W taki sam sposób zaczął Smajewski. Tak powstały jego pierwsze fotografie. Zaczął współpracę również z różnymi agencjami fotograficznymi. Tutaj oczywiście pojawia się wiele wątków też i wykorzystywania przez agencje fotograficzne prawa do własności, do takich zdjęć, niepodpisywania również autorów pod fotografiami, co jak wiemy skutkowało po wojnie powstaniem agencji Magnum, co było wywołanym bardzo dużym oporem wobec tych schematów, które funkcjonowały w tamtym czasie. Więc droga Smajewskiego była bardzo, bardzo podobna i ja też myśląc o tym i o tym, jak wielu artystów właśnie powtórzyło ten sam schemat, zastanawiałam się, kiedy rozpoczynałam badania, co jest takiego wyjątkowego w postaci Smajewskiego. I w momencie, kiedy sama zaczęłam zapoznawać się z tymi zdjęciami, to przyniosło mi odpowiedź. Te fotografie przedstawiające właśnie między innymi Picassa, Eluara, Jeana Cocteau, Francisa Picabie, z którym wystawiał, Françoise Gillot, Marcela Duchampa. Tak, są to wspaniałe portrety. Jednocześnie kolejną częścią działalności fotograficznej Smajewskiego jest fotografia społeczna i humanistyczna. Jego ciekawość człowiekiem, ciekawość światem. Oczywiście również aspiracje artystyczne, które widzimy w tych zdjęciach, ale przede wszystkim chęć dokumentowania tego życia, tego co go otacza, zmian, różnych procesów, również w powojennej Francji.
Powiedziałaś o bardzo intensywnym życiorysie, w który wpisany jest też obóz.
Tak, obóz pracy w Blechamer. Smajewski trafił najpierw do obozu Camp Coatquidon, to był francuski obóz, francusko-polski obóz położony w Brytanii. To był rok 1940. Później trafił do wolnej strefy, gdzie został zatrzymany w 1942 roku. W międzyczasie udało się zorganizować jeszcze wystawę z Picabią w Cannes.
Czyli on był w obozie, kiedy widzowie oglądali jego wystawę.
Taka sytuacja również miała miejsce, bo wystawa z Picabią była chwilę wcześniej, dosłownie miesiąc wcześniej, później został zatrzymany i przewieziony do obozu. Jeszcze po drodze do Drancy, to był taki obóz, w którym były przytrzymywane osoby pochodzenia żydowskiego, które zostały zatrzymane na terenie Francji. I stamtąd Smajewski miał zostać przewieziony pociągiem numer 37 do Auschwitz. Wszystkie osoby, które trafiły do tego pociągu, zostały przewiezione do komory gazowej, wszystkie zginęły. Nie wiemy dlaczego, nie znalazł się w tym pociągu, jest skreślony z listy obecności, z listy po prostu osób, które miały się tam znajdować. Trafił do pociągu numer 38, który przywoził wszystkich do obozu pracy w Blachamer. Myślę, że warte jest podkreślenia, że jedynie 2% wszystkich ludzi przeżyło, które trafiły do tego obozu. Nie chciał za bardzo rozmawiać o tym okresie. To były jakieś pojedyncze wspomnienia, które przekazał synowi. Syn posiada również pierścień, który został stworzony ponoć właśnie w obozie przez Smajewskiego. Mówił tylko, że to właśnie umiejętność pracy, przede wszystkim w metalu, pozwoliła mu przetrwać ten czas. Po wojnie, mimo tego, że był nakaz powrotu do miejsc swojego urodzenia, zamieszkania przed wybuchem wojny, czyli nie powinien wrócić do Francji, powinien wrócić na Białoruś, Smajewski wrócił do Marsylii, został przewieziony do Marsylii, gdzie rozpoczął się kolejny etap jego życia. Etap życia, który jest związany z tutaj Pablem Picasso, którego już wspomniałaś, wystawę właśnie te kilka lat temu, przy okazji której pierwszy raz rozmawiałyśmy o Smajewskim. Wtedy też powstał plan także nakręcenia filmu poświęconego Smajewskiemu, nad czym intensywnie pracujemy. No tak, i tutaj znów pojawia się Pablo Picasso.
Kiedy byłam w Antibes w Muzeum Picassa i oglądałam zarówno zgromadzoną tam ceramikę, jak i podziwiałam genialne widoki z okna, przewodnik się nawet nie zająknął, że jest to miejsce, w którym Picasso wylądował dzięki Polakowi, no bo załatwił mu to właśnie Smajewski.
Tak, dokładnie. Françoise Gillot, partnerka z tamtego okresu czasu Picassa, wspomina ten czas, wspomina Smajewskiego i tak naprawdę jest to jedyna literatura, która opowiada całą historię powstania Muzeum Picassa w zjawiskowym i wspaniałym, idyllicznym Antibes. Było to spotkanie właśnie po wojnie na plaży. Picasso poszukiwał miejsca do pracy, miejsca, gdzie przede wszystkim będzie mógł pracować w nocy, z racji takiej, że uwielbiał spać do późnej godziny i pracować do momentu, aż nie ukończył swojego dzieła. Więc szukał jakiegoś takiego miejsca, w którym będzie mógł się zatrzymać, będzie mógł poświęcić się pracy. I spotkał Smajewskiego, który przybywał właśnie po pobycie w Graz, w ośrodku dla rekonwalescentów powojennych. Przybywał w Antibes, gdzie schronienia udzielił mu Dor de la Soucher, kurator zamku, wykładowca w tamtejszym liceum. I w taki sposób, dzięki tej znajomości, która rozpoczęła się jeszcze przed wojną, Smajewski poprosił Dor de la Souchera o taką przestrzeń dla Picassa do tworzenia. W tamtym okresie czasu powstało również mnóstwo fotografii, właśnie które dokumentują pracę Picassa, zarówno w Antibes, jak i w pracowni ceramicznej w Valoris. To jest takie niewielkie miasteczko, które położone jest kilka kilometrów od Antibes. Ta pracownia została zamknięta kilka lat temu, na czym ogromnie ubolewam, bo było to miejsce bardzo wyjątkowe, jeśli chodzi o ceramikę. Myślę, że całą ceramikę XX wieku. Tworzył tam oczywiście nie tylko Picasso, ale też Chagall. Tworzył tam również Smajewski.
To, że Picasso tak intensywnie zajął się ceramiką i że znalazł właśnie się w tamtym miejscu, zresztą później na stałe, to też jest zasługa, inspiracja i wsparcie Smajewskiego.
Picasso na pewno lubił eksperymentować i ta ceramika pojawiła się też już wcześniej w jego twórczości, z racji takiej, że tutaj znów mierzymy się z kolejnym schematem obowiązującym, czyli wyjazdami artystów z Paryża na Lazurowe Wybrzeże. Tutaj oczywiście ten schemat powtórzył nie tylko Picasso, ale między innymi Henri Matisse, którego Smajewski też fotografował po wojnie w jego willi La Reve. I myślę, że tutaj warto dodać, że tą przepiękną fotografię wykorzystuje dzisiaj Tate jako pocztówkę.
Czym cię uwiodła ta postać?
Kiedy skończyłam swoją wcześniejszą pracę magisterską, która poświęcona była rzeźbie, a w sumie to rzeźbiarce kobiecie, Zowi Postolskiej, czyli kolejnej osobie nieznanej.
Mówiłam, że chodzi nieutartymi szlakami.
Uczennica Augusta Rodena, której ponoć Roden podarował kopię mieszczan Scala przed opuszczeniem przez nią Paryża, podjęłam decyzję, że chciałabym dalej naukowo zajmować się rzeźbą. W taki sposób odnalazłam Smajewskiego. Zupełnie przez przypadek trafiłam w przestrzeń internetu na jego nazwisko. udało skontaktować mi się z fundacją w Szwajcarii, która wydała pierwszą książkę na temat Smajewskiego. Jednocześnie była to taka publikacja, która powtarzała kilka faktów, które nie były poparte żadnymi badaniami. Był to bardziej album z fotografiami, kilkoma rzeźbami. Później okazało się, że również inni historycy sztuki, tacy właśnie jak m.in. Erika Bilter, gdzieś tam usiłowali zbadać tą postać. Były to tylko powierzchowne informacje i stwierdziłam, że to temat dla mnie.
Po czym spakowałaś walizkę, wsiadłaś do pociągu. No to nie było przecież takie proste. Rzeczywiście internet nie rozpieszcza nas wiadomościami. Ja próbowałam przekopać się przez rozmaite strony i znalazłam to, o czym teraz wspominasz. Czyli powielane te same informacje. Jest ich tak góra na stronę maszynopisu, prawda? Dopóki twoja książka nie wejdzie w obieg, to tak niestety będzie. No więc jakim cudem, jakim sposobem detektywka Agnieszka Chwiałkowska prowadziła sprawę?
Dotknęłaś tutaj bardzo wyjątkowego elementu pracy historyka sztuki, czyli właśnie bycie detektywem, co jest zupełnie wspaniałe, kiedy z tych różnych drobnych elementów próbuje się złożyć całość. Jakąś historię w całość. Tak było też w tym przypadku. Przyznam, że bardzo dużym wsparciem podczas moich badań były materiały zgromadzone w archiwum rodziny Smajewskich, w którym jest tak naprawdę całe bogactwo z jednej strony. Z drugiej strony, znów, to niewiele faktów. To archiwum, w którym znajduje się notatnik adresowy Smajewskiego. To archiwum, w którym zgromadzone są listy, prace, obiekty, rozważania dotyczące sztuki, które zostały podarowane przez przyjaciół, przez artystów Smajewskiemu. Moim zadaniem było to wszystko ułożyć w całość. Do tego dołączyłam liczne i wieloletnie kwerendy w różnych, bardzo różnych bibliotekach, archiwach, muzeach paryskich, co było też dla mnie niezwykłą przygodą. Też oczywiście dużym wyzwaniem w obawie o nadinterpretację, bo tego chyba najbardziej boję się jako historyk sztuki. Jednocześnie te elementy udało się połączyć. Oczywiście pozostały również takie fakty, które są niepotwierdzone do końca, jak pobyt Smajewskiego w pracowni Konstantina Brankuszego. Mimo wielu lat właśnie poszukiwań, godzin spędzonych w bibliotece Kętnińskiego, umieszczonej w Centrum Pompidou, nie udało mi się potwierdzić tej informacji.
Bardzo chciałabym jednak w to wierzyć. Zresztą przed chwilą otworzyła mi się książka na zdjęciu, które jest autoportretem Smajewskiego. W pierwszej chwili pomyślałam sobie właśnie, że przypomina mi to rzeźbę artysty, o którym w tej chwili mówisz. Co dalej? Co ci pomagało, co ci przeszkadzało?
Ta nieuchwytność Smajewskiego była szczególnym utrudnieniem, tak jak wspominasz, i tej nieuchwytności został też poświęcony ostatni rozdział tej książki, co jest ciekawe w kontekście też tego, jak on postrzegał swój wizerunek. Nieuchwytność w kontekście swojej tożsamości. Tutaj moglibyśmy wejść w bardzo długie rozważania.
Czyli to, że zaczęłam od tożsamości, nie jest przypadkowe. To zatrzymaj się przy tą chwilę.
W archiwum rodziny Smajewskich jest mnóstwo portretów i autoportretów artysty. Od momentu wyjazdu, opuszczenia Słonimia, fotografował samego siebie i pozwalał tworzyć swoje portrety. Z jednej strony były to zdjęcia właśnie takie artystyczne. Widać w nich również jego aspiracje, na przykład do bycia paryżaninem, co przejawia się w szalu, w kapeluszu. Są również intymne portrety z różnych okresów. Charakter tych portretów zmienia się i autoportretów zmienia się po wojnie, kiedy zdecydowanie pozuje w pracowni. Tutaj oczywiście możemy, jest to cała liczna seria takiego rodzaju zdjęć. Możemy oczywiście próbować doszukiwać się wpływów wspomnianego już Brankuszego i tego, przecież jak Brankuszy również fotografował swoją pracownię i siebie w tej pracowni. Myślę, że to związane jest też właśnie z tym, jak Smajewski chciał, żeby go widziano, jak chciał, żeby o nim mówiono, z racji takiej, że we wszystkich materiałach, które po sobie pozostawił, różnego rodzaju dokumentach oficjalnych, bo to mam na myśli, w rubryce zawód wpisano rzeźbiarz. On, mimo tego, że to właśnie fotografia, mam nadzieję, przyniosła mu nieśmiertelność, to postrzegał samego siebie jako rzeźbiarza. Te poszukiwania tożsamościowe widać właśnie w tych fotografiach bardzo mocno. Widać zmianie nazwiska, odejściu od swojej żydowskiej tożsamości, utrzymywaniu kontaktów z środowiskiem z tamtego czasu.
A jaki to był człowiek? Jaki to był człowiek? To pytanie po raz pierwszy pojawiło mi się w głowie, kiedy pojawił się Zmajewski w kontakcie z Picassem. Zdaje się, że to była całkiem dobra relacja. Tymczasem Picasso jest umieszczany także na liście tak zwanych potworów. Jaki to był człowiek?
Myślę, że Picasso ma wiele ze skórą. Myślę, że właśnie ten przydomek artystyczny Sima bardzo wiele mówi o tym, jakim był człowiekiem. Sima, anagram od Ami, co znaczy przyjaciela, nadany przez Paula Loire'a. Przyjaciela, towarzysza różnych doświadczeń życiowych, który w listach zwracał się do niego mon cher frère, czyli mój drogi bracie. Myślę, że to bardzo mocno pokazuje właśnie, jaką osobą był Zmajewski. Myślę, że jego zdjęcia również to pokazują. Wszystkie cechuje bardzo głęboki humanizm, skupienie uwagi na człowieku, na tym, kim on jest. Taka próba uchwycenia go w różnych kontekstach, w takich codziennych kontekstach tego człowieka. Co ciekawe, bo też jest to związane z nurtami, które rozwijały się w fotografii po wojnie. Z racji takiej, że w całej działalności fotograficznej Zmajewskiego możemy prześledzić właśnie to, co działo się w fotografii od lat 30. do lat 60., czyli począwszy od popularyzacji fotografii w prasie ilustrowanej przez fotografię społeczną, nacechowaną na dokumentowanie tego, co dzieje się w mieście, na jego obrzeżach, po fotografię humanistyczną, która rozwijała się po wojnie, która z jednej strony miała ukazywać człowieka, z drugiej strony możemy powiedzieć, że pełniła też rolę trochę propagandową. Z racji takiej, że najważniejsze stawały się typy przedstawień, które były bardzo określone, czyli przedstawianie szczęśliwych ludzi w jakimś konkretnym otoczeniu, wesołych dzieciaków bawiących się gdzieś tam na ulicy, pięknie ubranych kobiet spędzających czas w kawiarniach. I tak, to też jest twórczość Zmajewskiego. Ale jego interesował przede wszystkim ten człowiek, którego spotkał na ulicy, który pił kawę, który po prostu przechadzał się gdzieś tam, wychodził poza ten schemat, poza te zdjęcia, których oczekiwano w tamtym czasie. Ten człowiek był prawdziwy.
Czy Zmajewski brał udział w tej słynnej wystawie Rodzina Człowiecza?
Nie, niestety zdjęcia Zmajewskiego nie zostały zaprezentowane na tej wystawie.
Pasowałyby znakomicie do obrazu człowieka w tamtym czasie, a taki był cel przecież tej wystawy, prawda?
Dokładnie, a z drugiej strony ta fotografia humanistyczna też opowiadała o tym całym nieczłowieczeństwie, które miało miejsce, bo opowiadała o obrzeżach, o tym, w jaki sposób ludzie żyli poza tą zoną, czyli tą strefą Paryża. Bardzo ciekawy sposób o wspomnianej przez ciebie wystawie o rodzinie człowieczej pisze Kamila Dworniczak, która omawia wystawę, ale także jej wpływ na fotografię w Polsce.
Mm-hmm. A Ryszard Kapuściński twierdzi, że była to jedna z jego fundamentalnych doświadczeń dotyczących tego, jak żyją ludzie, jak traktować, jak o tym wszystkim mówić.
No tak, bo chodziło o to, prawda, żeby przedstawić człowieka człowiekowi, jak pisał autor, kurator.
Mogłybyśmy się oczywiście zastanawiać, pewnie masz na to jakieś swoje teorie, nawet w mojej głowie, w której wiadomości na temat Zmajewskiego są mizerne, jakaś teoria się pojawiła. Mogłybyśmy się zastanawiać, dlaczego właściwie trzeba go przywracać naszej pamięci, dlaczego się rozpłynął. Mnie się wydaje, że mógł mieć na to wpływ, oprócz tego, że oczywiście historia bywa niesprawiedliwa, że nazwiska wybierane są losowo i tak dalej, ale mogło mieć na to wpływ to, jaki miał charakter, czyli przyjaciel, wspieranie, pomoc, czyli nie ja na pierwszym miejscu.
Myślę, że to jest bardzo trafna myśl. Myślę, że też ciężko było konkurować z takimi artystami jak Picasso i z takimi osobowościami.
Pewnie tak. Marzy mi się wystawa fotografii, które masz tu w tej książce i w ogóle wystawa związana z tą książką w Lublinie. Co ty na to?
Byłoby to wspaniałe przedsięwzięcie. Zarówno w tej książce, jak i w archiwum jest mnóstwo wspaniałych fotografii, które też pokazują wielu artystów w zupełnie innym świetle. Jednymi z moich ulubionych zdjęć, które znajdą Państwo też w tej książce, to portret Marka Chagalla w towarzystwie córki Idali, pełen ciepła, bliskości, intymności.
Masz takie zdjęcia, do których najchętniej wracasz?
Tak, to między innymi właśnie ta fotografia, którą wspomniałam, to również fotografia, której nie ma niestety w tej książce, portret Fernanda i Nadii Leżerów. To również wspomniane zdjęcie przedstawiające Françoise Gillot, też w towarzystwie Picassa z ich dziećmi Palomą i Claude'em. To również portret Dory Maar, który powstał w późnym okresie jej życia, która została sfotografowana z swoimi obrazami w
Cudowne.
Pracowni. Prawda?
Tak, jestem nim absolutnie zachwycona.
Tak. Mhm. W tych fotografiach zauważą też Państwo nawiązanie do bardzo klasycznych typów upozowania. To trochę właśnie taka gra Smajewskiego z tradycją, z kanonem. Zupełnie świadome wykorzystywanie tych typów upozowań. Z racji takiej, że artysta też przychodził od, wykorzystywał różne funkcje fotografii. Od utylitarnej po artystyczną. Artystyczną, gdzie niektóre zdjęcia można klasyfikować jako fotografię piktorialną, niektóre jako awangardową, niektóre jako bardzo rozwinięte eksperymenty, może na granicy trochę też jakichś poszukiwań związanych z filmem.
Książka, która leży przed nami, jest rozpoczęciem zupełnie nowego okresu w życiu Smajewskiego, w życiu polegającym na pamiętaniu o nim. Smajewski, Sima, nieuchwytny portret artysty Agnieszka Chwiałkowska. Bardzo Ci za tę książkę dziękuję, że jest.
Dziękuję również.